kraj, który 25 lat temu był kompletnym bankrutem, bankrutem finansowym, ale także nie czarujmy się, nasze życie, także te prywatne, nie było różowe. Światełko w tunelu nie świeciło się. Wielu ludzi pesymistycznie patrzyło na przyszłość i swoją, i swoich rodzin, a szczególnie swojego kraju. Po 25 latach, po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej, stajemy się państwem, które jest blisko 20 najbogatszych, najsilniejszych gospodarczo krajów świata. Jest szóstą gospodarczą potęgą Europy. No i właśnie od tych kilku dni reprezentant tego kraju staje na czele tej Europy. Przecież komu by to się śniło wcześniej, nawet nam w 80 roku, kiedy stawaliśmy na barykadach przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
No to wszystko, panie pośle, prawda. Oczywiście postęp, jaki dokonał się w naszym kraju w ciągu tych 25 lat, no pewnie też nie taki, jak wielu widziało go te 25 lat temu. Można było więcej i lepiej, no ale postęp duży i skok do przodu jest faktem.
Przepraszam, że wejdę panu w słowo. Jest lepiej, niż się widziało właśnie, bo oczywiście ludzie postrzegający swoją...
To jest temat na inną dyskusję,
ale tylko skończę. Ludzie postrzegający swoją sytuację taką prywatną, rodzinną, w korelacji z tym, co widzieli i widzą, nie wiem, w Republice Federalnej Niemiec, Anglii czy Francji, to oczywiście, że mają niedosyć, ale ekonomiści, nie tylko polscy, ale zagraniczni, uważali, że my to, co mamy teraz, możemy osiągnąć za jakieś, znaczy od 89 roku, po jakichś 40-45 latach. My to osiągamy po 25 latach. To jest fantastyczne.
No tylko o jakiej światowej czołówce my mówimy tak w kontekście wyboru Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej, jeżeli jego kontrkandydatami byli Łotysz, Estończyk, Fin, Dunka?
To nie o to chodzi. Ja mówię o tej europejskiej czołówce, to znaczy mam tu na myśli przede wszystkim oczywiście panią kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, prezydenta Francji, premiera Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. To są te osoby, które do tej pory w sposób zdecydowany wpływały na losy nie tylko Unii Europejskiej, ale Europy i po części świata.
Do
tej grupy najważniejszych Europejczyków, europejskich decydentów, osób, które mają bardzo poważny wpływ na to, co się dzieje i dziać będzie, no dołącza Polak.
A wyobraża pan sobie, jeżeli to jest tak bardzo poważny, znaczący wpływ, żeby to Angela Merkel albo David Cameron zrezygnowali z rządzenia Niemcami czy odpowiednio Wielką Brytanią, żeby objąć to stanowisko tak prestiżowe?
Chyba
to niemożliwe.
Możliwe byłoby, gdyby wspólnota była oparta na innych zasadach niż one obowiązują od kilkudziesięciu lat.
Ale czy to pani pokazuje, że to stanowisko nie jest wcale tak znaczące, bo nie biją się oni najwięksi, tylko...
To nie chodzi o to, że się nie biją, by nie mogli objąć. No, ja panu powiem tak, przypuszczam, że ta Łotwa, Estonia, Litwa, Słowacja, Chorwacja i pewnie nawet Polska byśmy się nie zgodzili na to, żeby szef supermocarstwa, jakim jest na przykład Francja, Wielka Brytania czy Republika Federalna Niemiec, mocarstw, które gospodarczych, ekonomicznych, społecznych, politycznych, które i tak mają przeogromny wpływ na polityczną rzeczywistość, jeszcze do tego formalnie objął takie funkcje. Także to są normalne zasady.
I tutaj chyba dochodzimy, panie pośle, do tego punktu, że to stanowisko zostało właśnie tak zaprojektowane, żeby niewiele znaczyło tak
panie
naprawdę.
Redaktorze,
żeby to nie był prezydent Unii Europejskiej, a
panie redaktorze,
przewodniczący tej rady.
Pójdźmy na kompromis, zwłaszcza w obliczu absolutnej pewności. Absolutnej pewności. Tutaj chyba nie będziemy się różnili, że ten dzień i to wydarzenie zostanie zapisane w książkach historii, z której będą się nasze dzieci i wnuki uczyły. Więc chociażby w obliczu takiego przełomowego zdarzenia pójdźmy na taki kompromis, że ja nie będę za bardzo wychwalał tej sytuacji, a pan czy oponenci Platformy czy Tuska nie będą z tego robili nic.
Bo tak to nie jest. Niekoniecznie widzę, ale gdzieś po środku siebie.
Tak jest. To spotkajmy się gdzieś po środku, że jest to ważne wydarzenie.
Nie przypomina panu to fetowanie teraz zwycięstwa Donalda Tuska, trochę fetowania polskiej prezydencji w Unii, która no, też miała być taka ważna, znacząca i tak miało być nas widać w Europie i świecie. No, skończyło się na niczym tak naprawdę. Znaczy, to zależy, otwarcie było wielkie tej prezydencji, potem już wielkich wydarzeń nie było.
To zależy, jak to ocenia.
To jaka jest uścisna tej prezydencji w takim razie?
Ja oceniam ją fantastycznie, chociażby poprzez jedną rzecz. Już pomijam te wszystkie kwestie, które pan może ma na myśli, ale ja, który zajmuję się od wielu lat także i problematyką promocji, nie tylko promocji gospodarczej Polski, ale promocji Polski jako kraju, jako państwa. Mało było wydarzeń w tych 25 latach. Niestety, z przykrością powiem, że nie wykorzystaliśmy do końca takich wydarzeń, które mogłyby nas jeszcze lepiej wizerunkowo stawiać. Do dzisiaj ciągle słyszę, że przemiany nastąpiły w świecie i w Europie po obaleniu muru berlińskiego, a nie jednak słynnego skoku Wałęsy.
Wizerunkowo można to było wykorzystać.
Ale w tym okresie prezydencji odbyło się na całym świecie, nie tylko w Europie, mimo że to prezydencja europejska, na całym świecie, w 200 państwach, setki imprez promujących Polskę, ze względu na to, że mieliśmy tą prezydencję, inaczej byśmy nie mogli tego realizować. I to było dołożenie naprawdę bardzo poważnie do tego, by Polska stała się bardziej rozpoznawalnym, a więc także szanowanym i cenionym krajem
setki
na świecie.
Imprez, miliony złotych,
Polacy,
to na pewno.
Polacy
Panie
też.
Proszę, jeszcze krótko zapytam, Ewa Kopacz to dobry kandydat na premiera?
Ewa Kopacz była minister, obecna marszałek, na pewno ma i doświadczenie, i wiedzę, żeby pełnić najwyższe funkcje w państwie. Tak jak co najmniej jeszcze myślę 5, 7, może 10 bardzo ważnych polityków Platformy Obywatelskiej.
Może dobrym premierem osoba, która była, no, według wielu ekspertów od służby zdrowia słabym ministrem, a już zawiodła dramatycznie w Moskwie po katastrofie smoleńskiej, no, kiedy wykazała się taką ogromną, pani posze, naiwnością, przyznała się potem zresztą sama do tego, no, wobec Rosjan na słowo wierzyła im w każdej sprawie, okazało się, że to był poważny bardzo błąd.
Rządzenie ma to do siebie i to jest typowe dla wszystkich premierów, wszystkich ministrów i wszystkich rządów, bez względu z jakich partii politycznych pochodzą, że zwłaszcza po upływie swojej kadencji mają więcej negatywnych komentarzy niż pozytywnych, i w tym przypadku mamy do czynienia z tym samym standardem, ale tak jak powtarzam, pan premier zadecyduje, kto go zastąpi, z panem prezydentem, bo tenże właściwie formalnie będzie, tak jest, a my wewnętrznie w Platformie Obywatelskiej będziemy się zastanawiali nie tylko nad płynną, stabilną dla Polski i korzystną zmianą premiera, ale także szefa naszej partii.
Adam Szejnfeld, deputowany do Parlamentu Europejskiego z Platformy, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Nasza rozmowa także na stronie radioplus.pl. Jacek Pruszyniowski. Do usłyszenia jutro.